Witamy z ulicy Pachnącej w Warszawie, z biura Lang Team, gdzie króluje kolarstwo. Pan Czesław Lang jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie Czesławie.
Witam bardzo serdecznie wszystkich.
Ulica Pachnąca i tu pachnie kolarstwem. Naprawdę, wchodzi się do pana, piękne zdjęcia z pana niebywałej kariery, rowery. My jesteśmy w takim biurze, gdzie stoi Colnago, absolutnie profesjonalnie. No, jeśli kolarstwo, to tutaj, prawda?
Tak, tutaj mamy biuro od ponad 30 lat. Tutaj zaczęliśmy organizację pierwszych imprez sportowych, które robiliśmy. Ich było wiele, bo jako Lang Team organizowaliśmy już takie duże imprezy, jak Mistrzostwa Świata na torze kolarskim w Pruszkowie, Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym w Kielcach, no ale też oczywiście wyścigi na rowerach górskich, to były takie pierwsze wyścigi, ja pamiętam Bieszczady Tour, później Skoda Grand Prix MTB, Żywiec Grand Prix MTB przez wiele, wiele lat pokazywaliśmy, przybliżaliśmy to kolarstwo górskie, no ale oczywiście takim naszym sztandarowym produktem, już tak mówiąc marketingowo, jest Tour de Pologne, który zaczęliśmy robić właśnie 50 był akurat jubileuszowy, to już będzie 28 lat, kiedy to był on wyścigiem amatorskim i postanowiłem z tego wyścigu zrobić taką imprezę jak, nie wiem, Francuzi mają Tour de France, Włosi Giro d'Italia, a skąd to się wzięło? Mieszkając i ścigając się za granicą przez wiele lat, ponad 10 lat byłem kolarzem zawodowym, startowałem w Giro d'Italia, Tour de France, no w tych wszystkich wyścigach takich najważniejszych, zawodowych, no marzyło mi się, żebyśmy my Polacy też mieli swój taki wyścig. Dlaczego musimy jechać do Francji, do Włoch, do Hiszpanii, tam się ścigać i to jest ważne, a my nie mamy takiej imprezy, która by no mogła mieć ten sam poziom, co te najważniejsze wyścigi świata.
To znaczy przerwę, bo my mieliśmy Tour de Pologne, tylko pan z niego zrobił wyścig światowy.
Mieliśmy tak, mieliśmy Tour de Pologne, bo pierwszy Tour de Pologne, wyścig wtedy się nazywał Bieg dookoła Polski, został rozegrany 7 września 1928 rok. Pamiętam pierwszy etap, czytając historię, wystartował właśnie z Warszawy do Lublina, później z Lublina do Lwowa, no i tam poszczególne te etapy, także oczywiście to jest impreza bardzo taka no stara, z dobrymi, pięknymi tradycjami kolarskimi, ale oczywiście rozgrywana w kategorii amatorów i w momencie, kiedy zmienił się ustrój, zmieniły się, prawda, warunki rozgrywania, no w ogóle i finansowania sportu, no musieliśmy jakoś szybko zareagować, żeby nasze kolarstwo gdzieś tam nie zginęło, żeby gdzieś tam nie wpadło do kosza i tylko byśmy żyli historią, że kiedyś tam, prawda, Królak wygrał wyścig pokoju, Szurkowski wygrał wyścig pokoju, czy Szosta ładnie pojechał, ale żebyśmy mieli też taką imprezę, która przyciąga najlepszych, na której mogą startować najlepsi kolarze świata, przyciąga media i też no, buduje cały czas dobrą atmosferę wśród kolarstwa i zachęca przede wszystkim młodych ludzi do uprawiania kolarstwa, bo ja pamiętam Michała Kwiatkowskiego, mistrza świata, kiedy startował w mini Tour de Pologne, który był organizowany zawsze przed dużym Tour de Pologne, organizujemy wyścigi dla dzieci i młodzieży, nie wiem, Rafała Majkę, no myślę, że i zawsze to powtarzam, jak jest teatr, a teatrem w tym momencie jest impreza, to będą aktorzy. Czyli jak mamy dobrą imprezę, jak ją pokażemy, jak pojedziemy tą imprezą do wielu, wielu miejscowości, bo Tour de Pologne to jest 7 etapów, przejeżdżamy prawie przez 1400 miejscowości, możemy pokazać to piękno kolarstwa, możemy pokazać tą atmosferę i gdzieś to tam działa na tych młodych przyszłych adeptów i przyszłych mistrzów świata i zaczynają właśnie jeździć na rowerach, zaczynają się brać udział w tych wyścigach dla dzieci i młodzieży, które robimy. W tym, od ubiegłego roku jest to Orlen Tour de Pologne Junior. No i myślę, że to jest no, takie jakby koło napędowe dla całego kolarstwa, bo inni mogą nas naśladować, inni mogą, prawda, robić podobne imprezy. No a przede wszystkim gdzieś tam w głowie tym młodym ludziom zaświta to, żeby być wielkimi mistrzami.
I co jest ciekawe, jeden wyścig się skończył całkiem niedawno. Almeida wygrał, prawda? My mieliśmy Kwiatkowskiego na podium, ale wy już ruszyliście z nowym wyścigiem, jeśli chodzi o organizację. Rozumiem, że tutaj nie ma sezonu takiego martwego w pana biurze.
Ja jadąc już w trakcie wyścigu, już sobie obserwowałem różne miasta, atmosferę w tych miastach, prawda? Rozmawiałem z prezydentami, z burmistrzami tych miast, nie wiem, z marszałkami poszczególnych regionów. No jak się wyścig skończył, właśnie dzisiaj rano wróciłem z objazdu, gdzie objechałem, można powiedzieć, już w 90% trasę całego przyszłorocznego Tour de Pologne. No i jestem bardzo zadowolony, bo te rozmowy są bardzo owocne. Te miasta, które wybraliśmy na miasta startowe, etapowe, premie, no są bardzo chętne, widzą dużą też taką szansę dla siebie, oczywiście wielkie emocje sportowe, bo powiedzmy Tour de Pologne to jest World Tour, czyli od strony sportowej już wyżej nic nie możemy zrobić, jesteśmy tam, gdzie jest Tour de France, gdzie Giro d'Italia, oczywiście jest to inny charakter wyścigu. Tamte wyścigi mają po 21 dni, to są wielkie tury, mamy 7 dni, mamy też inne ukształtowanie terenu, nie mamy może takich gór, ale ten wyścig jest bardzo otwarty i już ma taką opinię, że on odkrywa nowe gwiazdy, nowe talenty. Właśnie wygrał Almeida, w ubiegłym roku Remco Evenepoel wygrał, no wygrywali Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, wielu, wielu fantastycznych kolarzy. No i myślę, stąd chętnie przyjeżdżają do Polski ścigać się najlepsi kolarze świata, a przy tej okazji, co jest ważne, promujemy też Polskę na całym świecie, bo ten sygnał, który jest tu wyprodukowany, on trafia do ponad 100 państw na całym świecie, czyli przy okazji przejazdu Tour de Pologne możemy pokazywać, jak Polska się zmienia. No, ja miałem w tym roku taką sytuację, jak jechaliśmy w Bieszczady, to moi koledzy, menadżerowie drużyn zawodowych i tak dalej przychodzili, Włosi, Cezary, kurczę, jak to jest ładnie, my tu się przeprowadzamy, weźmy jakieś działki, poszukaj tutaj, zagadaj, my tu chcemy w Polsce żyć, bo jest tak pięknie. W ogóle zrobiło wrażenie na nich, no już na samym starcie Lublin, Chełm, Zamość, Przemyśl, te wszystkie miasta naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo pięknie były pokazane. No i widać, jak się zmienia Polska. Ja wracając wczoraj zahaczyłem o Kielce, też miałem spotkanie z prezydentem Bogdanem Wentą, zresztą kolegą sportowym, ale byłem w Kielcach, nie wiem, z 15 lat temu, może 20, kurczę, jak się tam wszystko zmieniło, jak ta Polska naprawdę pięknieje i warto przy okazji sportu pokazywać to.
Ja się czasami też zastanawiałem, bo Tour de Pologne miał też taki profil, że oczywiście bardziej jeździliście na południu, to były albo Karkonosze, później trochę przenieśliście się w Bieszczady, teraz jest ten okręg lubelski, ale czy inne rejony trochę tak jakby nie mają żalu do pana, że na przykład nie na północy, bo można by powiedzieć, wystartować na północy, pół wyścigu gdzieś zrobić, na przykład w okolicach, nie wiem, Polskiego Morza, Wybrzeża, a później się przenieść, żeby to był to rzeczywiście taki wielki tur na cały kraj. Bo często ja tak patrzę na mapę, no to raczej południe bierze udział.
No tak, tak jak powiedziałem, mamy 7 dni do zrobienia wyścigu. Średnie etapów nie mogą być większe niż 180 km. Czyli jak weźmiemy sumę kilometrów, podzielimy to przez 7, nie może to przekraczać 180 km. I też jesteśmy uwarunkowani tym, że transfer, czyli jak się etap kończy, nie może być dłuższy niż 2 godziny jazdy, nie wiem, autokarem, samochodem i tak dalej. Czyli tu jesteśmy bardzo, bardzo uwarunkowani. Ale też szukamy takich miejsc, które chcą z nami współpracować i to, co mówimy. Na pewno jeszcze wrócimy na Pomorze, jeszcze, prawda, będziemy odkrywali inne miejsca. W tym roku pojechaliśmy właśnie przez Roztocze, pojechaliśmy przez Lubelskie, Podkarpackie. To też się wiąże z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, że Polska się bardzo zmienia. Kiedyś tam stan dróg nie pozwalał na to, żeby można było jeździć, żeby można było przeprowadzić wyścig. Teraz ten stan dróg bardzo się poprawił, poprawiła się baza hotelowa, bo my przy Tour de Pologne, jak Tour de Pologne jedzie, musimy zakwaterować prawie 1400 osób, czyli ta baza noclegowa też musi mieć odpowiedni poziom, odpowiednią jakość też, że no nie, że ktoś przyjedzie do Polski, wrzucimy go do internatu albo gdzieś tam, prawda, dlatego ją powie, o Jezu, jak w tej Polsce jest źle, prawda, czyli musimy też trzymać taki standard, że wyjeżdżając z Polski, ekipy mówią, fajny hotel, fajne zakwaterowanie, dobre jedzenie, fajna atmosfera wśród wszystkich kibiców, bezpieczeństwo na trasie, no o to wszystko musimy zadbać, żeby Tour de Pologne był wizytówką naszego kraju.
A jakie jest to polskie kolarstwo dziś? Bo wiadomo, że jest Michał Kwiatkowski, jest Rafał Majka, może jeszcze Maciej Bodnar i to są takie nasze sztandarowe postacie. I gdzie jest reszta?
Jest młodzież, bo nawet podczas Tour de Pologne jeden z zawodników podpisał już kontrakt zawodowy. Na pewno jest gdzieś to młodsze pokolenie tych kolarzy, którzy no powolutku będą dorastali i się dobijali do tej czołówki. Myślę, że na pewno tu by trzeba było popracować też nad tym, żeby może jeszcze bardziej szkolić tą młodzież, żeby jeszcze bardziej Polski Związek Kolarski zaangażował się, tak jak pamiętam, za moich czasów była kadra, wybierała wybierało się tych najlepszych i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się bardzo zmieniło, bo kolarstwo zawodowe niby każdy sam za siebie odpowiada, ale jak nie masz dobrego trenera, jak nie masz dobrego klubu na początku, to nie rozwiniesz się i nie złapiesz tego bakcyla, nie poczujesz tego smaku zwycięstwa. Czyli na pewno mamy jeszcze dużo, dużo do zrobienia, ale co jest takie fajne i budujące, że jest dużo chętnych do tego, żeby brać udział, nawet jak robimy Orlen Junior Tour de Pologne, no to mamy ponad 3000 dzieciaków, które chcą wystartować, jeżdżą, to już są kluby, klubiki, gdzieś tam z tego, mówię, cały czas siejemy to ziarno i ono zacznie kiełkować. Wcześniej czy później na pewno się trafią talenty. Może nie ma jeszcze takiej, tak jak powiedziałem, takiej szkoły, jak była kiedyś Henryka Łasaka, prawda, że robimy, że szkolimy i tak dalej. Tego gdzieś tam brakuje nam. Na pewno jest tutaj kierunek Polski Związek Kolarski, ale chęć jest, jest duże zainteresowanie kolarstwem, dużo ludzi jeździ na rowerach, no nawet jak robimy Tour de Pologne dla amatorów, to jest 2000 uczestników, to już takich jak my troszeczkę w naszym wieku, ale wsiadają na rowery, jadą, młodzieży bardzo dużo, dużo chętnych i myślę, że to się powolutku gdzieś te talenty się znajdą.
Moda na rower jest, to widać przecież i ścieżki rowerowe, i wielu rowerzystów, a w ogóle dzisiaj jest dzień bez samochodu, to ja rozumiem, że wszyscy pana pracownicy przyjechali rowerami, tak?
Rowery stoją, wszyscy na rowerach. Na pewno jedna dziewczyna ciągle jeździ, taka Justyna Kisiel, która zajmuje się miastami, także Justyna tutaj zawsze bardzo nas pięknie prezentuje, a ja dzisiaj chyba po południu sobie pojadę na Gaszy, tutaj wyjadę na Górę Kalwarię.
Rozumiem, że pan cały czas jeździ, bo widać pana czasami na rowerze w stroju absolutnie profesjonalnym, sportowym. To nie tak, że koniec kariery i koniec z pasją, prawda? Nie ma czegoś takiego.
Nie miałem przerwę. Miałem przerwę, no taką nawet długą, prawie 30 lat. Nie to, że straciłem pasję, tylko praca, zmiana trybu życia, to wszystko, ale jak zacząłem mieć kłopoty ze zdrowiem, jak zmieniłem styl życia, od 12 lat jestem weganinem. I jak się moje samopoczucie poprawiło, jak miałem więcej energii, wsiadłem na rower i naprawdę ten rower sprawia mi, jazda na rowerze, wielką, wielką radość. Teraz 1 października wyjeżdżam do Italii i tam na rowerze z Francesco Moserem, kolarzem, który w historii kolarstwa był Eddie Merckx, Rick Van Looy i Francesco Moser, wygrali najwięcej wyścigów, ponad 200 wyścigów. On był rekordzistą w jeździe godzinnej, wygrał Giro d'Italia, ja 3 razy Paryż-Roubaix, no ale bardzo się przyjaźnimy, on mieszka w Trento, ma tam swoją winnicę, no jesteśmy umówieni, że na rowerach będziemy jeździli wokół Lago di Garda, no i będziemy promowali tam jazdę na rowerze też.
Chociaż powiem panu, że uczestniczyłem też w takiej dyskusji w internecie, w mediach społecznościowych a propos właśnie tych największych kolarzy i wielu sądziło, że gdyby Ryszard Szurkowski mógł jeździć z najlepszymi wtedy, to on był nawet lepszy od Ediego Merckxa. Tak twierdzili wielcy znawcy, którzy jeszcze pamiętali pana Ryszarda na trasie. Ja go nie pamiętałem, dużo czytałem i miałem okazję też poznać tą wybitną osobę.
Na pewno fantastyczny kolarz, świetny kolarz, no tylko takie ogdybanie gdzieś tam i tego, to wystarczy spojrzeć na budowę kolarza, prawda? No jednak Ryszard był masywnym kolarzem, był kolarzem, który bardziej można było go na sprintera, na wyścigi jednodniowe i tak dalej, nikomu nic nie ujmując, ale spójrzmy teraz, kto wygrywa Tour de France czy Giro d'Italia. To są kolarze, którzy ważą 50 kilo, nawet nie, no byśmy nawet Rafała Majkę naszego, czy Michała Kwiatkowskiego, na pewno te warunki fizyczne, no to nie była taka predyspozycja do jazdy po wielkich górach, po hopach jak najbardziej, nie wiem, Milano Sanremo, Paryż-Roubaix i tak dalej, to tutaj nikomu mówię nic nie ujmując, no ale zawsze sobie można pomarzyć.
Panie Czesławie, mam taką propozycję, żebyśmy jeszcze wrócili do tych wybitnych polskich postaci z panem także oczywiście na czele i do tutaj spotkania w biurze, mniej więcej 13:25, wtedy Magdalena Uchaniuk będzie prowadziła studio i jeszcze nas na parę minut zaprasza na antenę, dobrze?
Dobrze, to dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
My kontynuujemy nasze spotkanie z panem Czesławem Langiem w biurach Lang Team na warszawskim Ursynowie. I ja chciałem, panie Czesławie, w tym drugim naszym wejściu od razu spytać o piękną historię, Jako mały chłopiec śledziłem ją w telewizji. 80. rok, Igrzyska Olimpijskie, Kryłacko-Je. Zostaje pan wicemistrzem olimpijskim. Po pięknej ucieczce Barinow, Suchoruczenkow, Lang. Tak, są zdjęcia tutaj piękne właśnie w biurze. No to jak to pan wspomina? Jak to było, że właśnie wyście w tą trójkę wyskoczyli i no i ten Suchoruczenkow odjechał, ale pana triumf absolutnie również kapitalny.
Na pewno był to wyścig wyjątkowy, ponieważ no, rok 80, też w tych latach 70. sport był czymś więcej dla nas wszystkich, dla wszystkich dyscyplin niż sport, bo na przykład bokserzy, pamiętamy takie mecze rozgrywane tutaj na Hali Gwardia w Warszawie, Polska, Rosja, Jerzy Kulej, Grudzień, inni, tak samo wyścigi pokoju, Szurkowski, Szosta, gdzie no, wygrywając, szczególnie właśnie z zawodnikami Związku Radzieckiego, dawało to nam wielką radość. No i tutaj rok 80, trasa specjalnie przygotowana przez Wiktora Pitonowa, mistrza olimpijskiego z Rzymu, cały czas interwał góra, dół, bardzo trudny, wymagający. No i Rosjanie w tym czasie mieli bardzo silnych kolarzy, między innymi Siergiej Suchoruszczenko, no to był kolarz, można powiedzieć, który wygrywał wszystko, wygrywał wyścigi pokoju, wyścigi Tour de l'Avenir, no był, kiedy chciał, pod górę odjeżdżał i koniec. No i podobnie na tej trasie, która była przygotowana tak jakby pod niego, do mety brakowało jeszcze 130 kilometrów, zaatakował, ja za nim pogonił za mną Barino, żeśmy się tam w trójkę złapali. No i bardzo szybko odjechaliśmy, mieliśmy przewagi 3-4 minuty nad peletony, chociaż peleton bardzo mocno gonił. Włosi, Hiszpanie, Francuzi, nerdowcy, Czesi, wszyscy, prawda, byli zdeterminowani, żeby nas dogonić, ale na tej trasie, no tutaj w zasadzie bardzo dobrze mi się jechało, miałem taki swój dzień. Suchoruszczenko, no to była dla niego trasa Barinow, jeden z najszybszych rosyjskich kolarzy, jakich mieli w ogóle w historii, po 6 etapów potrafi wygrać na wyścigu pokoju. No i tak cały czas ta przewaga się utrzymywała. No 130 kilometrów, trójkę, naprawdę była taka brawurowa ucieczka. No i 30 kilometrów do mety Barinow, Suchoruszczenko zadecydował, że zaatakuje. Zaatakował bardzo mocno. Ja w zasadzie no, mógłbym przetrzymać nawet ten atak, ale miałem problemy z rowerem. Może i dobrze się stało, bo spadł mi łańcuch, dogonił mnie Barinow w tym czasie, zanim założyły łańcuch. Dogoniłem Barinowa, no i już wtedy nie było sensu gonić Suchoruszczenkowa. Tylko no to też byłem w trudnej sytuacji, bo Barinow, mając swojego kolegę z przodu, nie musiał dawać mi zmian. Peleton z tyłu miał do nas 3 minuty, więc trzeba było jechać, nie można było czekać na nic. No już się liczyłem z tym, że no jadę tutaj w trupa, w najgorszej sytuacji mam trzeci brązowy medal, no ale będę walczył do samego końca. No i myślę, że chyba taka świadomość, że w Polsce oglądało się, to był rok 80, zmiany ustrojowe, pamiętamy gest Kozakiewicza, pamiętamy to wszystko, że ludzie no, pragnęli tego. I tutaj w obrazku była czerwona koszulka i biało-czerwona koszulka, prawda? Kto kogo pokona? No i ja na ten finisz naprawdę się sprężyłem, dałem siebie wszystko, wygrałem tam o kilka centymetrów ten finisz. No i myślę, że to był taki jeden z najpiękniejszych moich finiszy w życiu, bo bardzo trudny, po długiej ucieczce w takiej sytuacji, gdzie miałem bardzo szybkiego kolarza na kole, który siedział i szybko się szykował do tego finiszu, no pokonać go to było naprawdę no, coś wyjątkowego dla mnie i myślę, że to był właśnie taki mój piękny dzień.
To ta zmiana roweru, kiedy spadł panu łańcuch, bo rozumiem, że drugi dostał pan, tak, od ekipy technicznej, to ile panu czasu zabrakło?
Nie, żeby drugi dostać, łańcuch mi spadł. Ja się przewróciłem, bo nogi wtedy się używał paski i noski, nie? Teraz się wypina, więc byłem spięty bardzo mocno. Nie zdążyłem tej nogi wyjąć, przewróciłem się. Ciężko było wyjąć łańcuch między korby a tarczy, więc tutaj już adrenalina, jak złapałem ten łańcuch ręką, jak go pociągnąłem, to rozciąłem sobie wszystkie palce tutaj tak prawie do kości tym łańcuchem, ale wyrwałem go, udało mi się go nałożyć. No i to zadecydowało o tym, że mogłem walczyć o medal. Już nawet przerzutka mi nie przerzucała tak jak chciałem, bo ten najmniejszy trybik mi nie wchodził, tak jakbym, nie wiem, w samochodzie jechał na czwórce, nie mógł wrzucić piątki. No ale to wszystko myślę, że no, jakoś gdzieś tam w głowie było zakodowane, że wygrać i walczyłem do końca.
To jest nieprawdopodobna historia, że jeszcze nie dość, że ten Suchoruczenko w Barino, to jeszcze pas z tym łańcuchem się zmagał. No coś pięknego, no to takie naprawdę w annałach sportu, prawda?
No na pewno to był mój taki dzień wyjątkowy. Taki dzień się zdarza raz na jakiś czas. No ale no w zasadzie no nie czułem zmęczenia. Byłem bardzo, bardzo mocny, zdeterminowany, skoncentrowany. No i myślę, że to dało mi ten srebrny medal.
I tak w hierarchii polskiego kolarstwa, tak jak się powiedzmy teraz, nie wiem, robi klasyfikację piłkarzy, no to mówi się Boniek, Lewandowski, Dejna, Lubański, Szarmach i tak dalej, Lato, to gdyby taką klasyfikację absolutnie najlepszych polskich kolarzy zrobić i proszę nie być skromnym, to jakby na przykład wyglądała taka pana pierwsza piątka?
Na pewno trudno mi tak mówić, bo to ocenianie samego siebie. Ja tylko mogę powiedzieć jedno, że ja tak jakby połowę swojej kariery spędziłem jako amator. I jako amator startowałem 2 razy w Igrzyskach Olimpijskich. Nie ukończyłem dalej niż 4. miejsce Igrzysk Olimpijskich, czy piąte olimpiada w Montrealu na torze. Później Moskwa, 2 starty w drużynie, 4. miejsce, wicemistrzostwo olimpijskie. I w zasadzie po tej takim najlepszym, można powiedzieć najlepszym, w tym takim jeszcze co najmniej mogłem pojechać 1 lub 2 olimpiady, ale przeszedłem do zawodowego peletonu, czyli nie mogłem się porównywać tutaj wynikami, nie wiem, do Szosty, do Szurkowskiego i tak dalej, bo przeszedłem do zawodowego peletonu. No i tam otwierałem drogę pozostałym naszym polskim zawodnikom, tak jak Lech Piasecki, Zenek Jaskuła, Zbyszek Spruch i wielu innych, już później jako dyrektor, najpierw jako kolarz, ale myślę, że mam tą satysfakcję, że jestem wicemistrzem olimpijskim, mam tą satysfakcję, że jestem pierwszym polskim kolarzem zawodowym po wojnie, który przeszedł do zawodowego peletonu. Też jako zawodowiec wygrałem 30 parę wyścigów. Chyba takie najcenniejsze zwycięstwa to prolog na Tirreno Adriatico, 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, wygranie prologu na Giro di Romandia, później kilometr Mestre, gdzie tutaj to miałem wielką satysfakcję, bo tam jest taki wyścig w Wenecji, gdzie zapraszają najszybszych kolarzy świata, najszybszych. No i to jest centrum Wenecji, wieczorem, cały show, wszyscy tacy najlepsi. No i ja pojechałem tam z Leckieszkiem Piaseckim, ale tak bardziej, bo 3 dni wcześniej wygraliśmy taki wyścig Trofeo Baraki, to też takie nieoficjalne mistrzostwa świata, żeśmy w dwójkę zrobili przeciętną 54 na godzinę, czyli byliśmy w niesamowitej formie. No i bardziej pojechaliśmy, żeby wziąć pieniądze za startowe, bo wtedy nam płacili, że przyjechałeś, żeby być kolarzem zawodowym na start. Pojechaliśmy sobie z żonami na lody do Wenecji, rowery treningowe, koszulka w ogóle nieopływowa, bez kasku, bez niczego. No i dobra, startujemy. No i na ten kilometr wystartowałem w tej Wenecji. To w ogóle nie czułem oporu. Zrobiłem kilometr ze startu zatrzymanego, minuta 0,4. Na szosówce, ciężkim rowerze takim treningowym pobiłem rekord, który trwał chyba 15 lat. Dopiero Mario Cipollini, już w nowoczesne te technologie, rowery, karbony i tak dalej, i tak dalej. Popił kilka tam setnych ten rekord, także naprawdę miałem wtedy taki okres 2 tygodni, gdzie wygrałem chyba 5 czy 6 wyścigów i wygrałem Giro di Catalonia, 2 etapy rano drużynę, po południu ze startu wspólnego, później Mistrzostwa Włoch, później to Trofeo Baraki, właśnie tutaj ten kilometr Mestre. Także myślę, że w zawodowym peletonie też się sprawdziłem i znalazłem te swoje miejsce, bo wiadomo, ścigałem się z wielkimi kolarzami, ścigałem się z Francesco Moserem, u niego jeździłem w drużynie z Giuseppe Saroni, w Carrera, Batalin, Bontempi, Vicentini, czyli miałem takich kapitanów, dla których pracowałem, ale jak miałem swoje miejsce, to też potrafiłem wygrać. No i cieszę się, że też to doświadczenie, które tam zdobyłem, mogłem później przenieść do Polski. Już jako organizator, widząc wiele tych imprez, przeniosłem to doświadczenie i mamy teraz Tour de Pologne w takiej formule, jakiej mamy.
A jak w tej hierarchii widzi pan, bo wchodząc do pana biura jest wielkie zdjęcie triumfującego Rafała Majki, jest też Michał Kwiatkowski. Jacy to są kolarze? To jest ten absolutny taki światowy top, pana zdaniem?
Wystarczy spojrzeć na wyniki. Michał Kwiatkowski, mistrz świata, zwycięstwa Milano Sanremo, Strade Bianche. To jest naprawdę wyniki niesamowite. Również Rafał Majka, etapy Tour de France, Vuelta, Tour de Pologne, 1 i 2. Także na pewno tak, na pewno jest to forma światowej klasy.
A co poradzić młodym adeptom sztuki kolarskiej, bo jest bardzo dużo akademii na przykład piłkarskich. Jak to wygląda w przypadku właśnie wejścia młodego chłopca do świata kolarstwa?
Na pewno trzeba znaleźć sobie gdzieś tam w okolicy, gdzie się mieszka, jakiś klub. Czy to będzie klub taki miejski, czy to będzie nawet taki klub sponsorowany przez kogoś. I właśnie spróbować się zapisać, pojechać na 1 trening, 2 trening. Jak nie, to nawet teraz jest organizowanych wiele wyścigów właśnie na rowerach górskich, na szosowych. Gdzieś tam sobie wystartował. Teraz 25 robimy w Bytowie wyścig taki Orlen Lang Team Race. gdzie można przyjechać, wystartować, zapisać się i zobaczyć swoje, czy to się w ogóle lubi, czy się nie lubi, czy się połknie tego bakcyla, czy nie, kolarskiego, i że będziesz miał pasję, bo przede wszystkim trzeba poczuć tym pasję. Jakby poczujesz pasję, to wtedy znajdziesz drogę i wszystko do tego, żeby się rozwijać i żeby zostać wielkim kolarzem.
Biorąc pod uwagę tłumy, które zawsze stoją przy trasach Tour de Pologne, możemy powiedzieć, że Polacy, nasi rodacy kochają kolarstwo. Tak było chyba zawsze, bo nawet ja jako młody chłopiec pamiętam, jak jechał wyścig pokoju przez małe dolnośląskie miasteczka, skąd pochodziłem. No to było absolutne święto i chyba to zostało też teraz przy Tour de Pologne.
Tak, myślę, że kolarstwo w Polsce jest bardzo, bardzo popularne, bo tak jak się popatrzy, to żeby uprawiać kolarstwo, to też trzeba mieć takiej trochę fantazji, takiej fantazji ułańskiej. Polacy zawsze mieli dobrą kawalerię. Byliśmy to gdzieś w genach, prawda, że potrafiliśmy zaszarżować nawet małym oddziałem kawalerzystów, pokonywaliśmy wielkie armie. No i tu mamy wszelkie bitwy, nie wiem, pod Wiedniem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w kolarstwie podobne takie cechy są, ponieważ no, musisz umieć podjąć decyzję, musisz umieć zaryzykować wszystko na wszystko, prawda? Ta adrenalina, to wszystko gdzieś tam jest to w naszych genach. A dwa, no, kolarstwo jest bardzo blisko ludzi. Zawsze jest i było blisko ludzi. To jest sport niekomercyjny, to jest sport, który jedzie do ludzi za darmo, przyjeżdża do nich. No i myślę, że to jest właśnie to, że ludzie się cieszą. Ja teraz objeżdżałem właśnie już taką trasę na przyszły rok. No gdzie bym się nie zatrzymał czy coś, to o, panie Czesławie, to będzie u nas wyścig, fajnie przyjadą kolarze i tak dalej. Czyli naprawdę kochamy kolarstwo i to jest właśnie ta moc kolarstwa. No wystarczy spojrzeć na wielkie imprezy. Tour de France, trzecia najbardziej oglądana impreza po Igrzyskach Olimpijskich i Mundialu w piłce nożnej, prawda? Czyli naprawdę potężna. Tak samo patrzymy na Tour de Pologne. Oglądalności bardzo, bardzo duże, ale sam fakt, że Tour de Pologne w tym roku na trasie, starty, mety, premie i cała trasa wyścigu, no, zgromadził prawie 3 miliony ludzi. Czyli naprawdę jest wielkie, wielkie zainteresowanie. Jak wjeżdżaliśmy do Przemyśla, no to zainteresowanie mieszkańców było porównywalne do wizyty Jana Pawła II. Czyli naprawdę bardzo, bardzo Polacy kochają sport, dobry sport, a kolarstwo no, jedzie do nich, to jest blisko nich i bardzo się z tym utożsamiają.
To jest piękne, naprawdę. I ja bym jeszcze chciał tak na koniec, no bo kto jak kto, ale pan Czesław Lang może dzisiaj zasugerować, kiedy jest dzień bez samochodu, przesiądźmy się na rowery. Kto może?
Na pewno jest na rowerze, da nam dużo rady, satysfakcji, da nam dużo radości, da takiej wolności trochę. No a poza tym też, jak są jakieś problemy w pracy, często ja wychodzę sobie na rower, jadę godzinkę, dwie na rower, tu gdzieś na górę Kalwarię, na gasy, to się wszystko resetuje, te duże problemy robią się małymi problemami. Tak człowiek trochę jakby medytacja była, prawda? Gdzieś ten umysł sobie się uwalnia od wszelkiego tego, co jest niepotrzebne nam. Wybieramy tylko te rzeczy najważniejsze, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. Będziemy mogli się poruszać, dotlenić swój organizm, to też będziemy mieli więcej radości, więcej satysfakcji z życia, będziemy weselsi, będziemy umieli się radować tym i dzielić się tą radością z innymi.
Kończymy powoli nasze wspaniałe spotkanie. Czego życzyć Lang Teamowi, panu i polskiemu kolarstwu, tak ogólnie już teraz?
Ja myślę, że w dobie dzisiejszej pandemii i tak dalej, to wszystkim bym życzył dużo zdrowia, radości, żebyście dbali o siebie, żebyście też mieli, znajdowali czas na swoje pasje, nie tylko praca, dom i to wszystko, żebyście też gdzieś tam znaleźli właśnie, czy to rower, czy to cokolwiek, żeby się poruszać trochę. Też pamiętajmy o tym, żeby się zdrowo odżywiać. A czego życzyć Lang Teamowi? Na pewno no, dużo szczęścia też w tym, co robimy, bo zorganizowanie takiego wyścigu to jest naprawdę cały rok żmudnej pracy, pozyskanie sponsorów, pozyskanie tych partnerów, miast i tak dalej, to jest naprawdę dużo, dużo pracy, ale no tej takiej życzylibyśmy sobie takiej przyjaznej atmosfery wokół wyścigu i ludzi, których znajdujemy na swojej drodze przy organizacji, żeby też mieli pasję i dzielili ją, naszą pasję ze swoją.
Tego całego serca myślę, że cała ekipa Radia Wnet i wszyscy nasi słuchacze panu życzą i pana Lang Teamowi. Czesław Lang był naszym gościem w takim dwuodcinkowym spotkaniu. Panie Czesławie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przemiłe spotkanie tutaj w biurach Lang Team. Dziś to ostatnie spotkanie ze sportem podczas wielkiej wyprawy Radia Wnet, no ale oczywiście nie ostatnie spotkanie sportowe. A więc na razie to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia. Yeah.